Mówi Paryż RFI, piątek, 13 dzień marca 2009 roku. Witają Państwa Grażyna Chmurska, Anna Bernhardt, Anna Rzeczycka, Katarzyna Zawicka, Piotr Błoński, Marek Brzeziński, Stefan Riger, Piotr Rosochowicz i Krzysztof Rutkowski. Zapraszamy Państwa do wysłuchania naszej audycji, w której oprócz dziennika, przeglądu prasy polecamy Państwa uwadze kronikę filmową, kronikę ekonomiczną, postscriptum, eurekę oraz magazyn z cyklu Mija Tydzień, przygotowany przez Polskie Radio dla zagranicy. Mówi Paryż RFI. Zaczynamy od dziennika. Oto najważniejsze wydarzenia w skrócie. Przygotowania do szczytu G20 w Londynie. Ministrowie finansów Unii Europejskiej radzą, jak zlikwidować podatkowe raje. Pekin otwarty na dialog z Tybetem. Oświadczenie premiera Chin. Niemiecki nastolatek morderca znajduje w Niemczech licznych naśladowców. Zrozpaczeni pracownicy uwięzili we Francji dyrektorów. Mówi Paryż RFI, oto pełne wydanie naszego dziennika. Premier Chin, Wen Jiabao, zapewnił, że Chiny są otwarte na wszelkie dyskusje z emisariuszem Dalai Lamy, jeśli tylko duchowy przywódca Tybetu zrezygnuje z tego, co Pekin uważa za dążenie do niepodległości. Premier Wen uważa politykę Chin w Tybecie za całkowicie sprawiedliwą. Jego zdaniem region ten przeżywa okres pokoju i stabilizacji po zamieszkach, w których rok temu zginęło 19 osób. Tybet pozostaje pod nadzwyczaj ścisłą kontrolą Chin. W niektórych regionach nie ma możliwości korzystania z internetu ani wysyłania SMS-ów. Rozmowy emisariuszy Dalai Lamy z przedstawicielami władz chińskich nigdy nie przyniosły żadnych rezultatów. Premier Chin skrytykował również państwa zachodnie za wykorzystywanie, jak się wyraził, duchowego przywódcy Tybetańczyków do własnych celów i wystosował specjalny apel do Francji, zachęcając ją do zajęcia jasnego stanowiska w sprawie Tybetu. Ma to posłużyć poprawie francusko-chińskich stosunków ochłodzonych po grudniowym spotkaniu prezydenta Sarkoziego z Dalai Lamą w Gdańsku. Jak stwierdził Wen Jiabao, spotkanie to nie tylko było ciosem wymierzonym w chińskie interesy, ale również zraniło uczucia narodu chińskiego. Sprawa Tybetu jest wewnętrzną sprawą Chin. W ten oryginalny sposób premier Chin zamknął temat, nie precyzując, co Francja miałaby konkretnie zrobić, żeby naprawić dwustronne kontakty. Nicolas Sarkozy i Wen Jiabao spotkają się 2 kwietnia w Londynie w czasie szczytu G20.
Szwajcaria, Austria i Luksemburg poszły śladem Liechtensteinu i Andory i wyraziły gotowość do wprowadzenia kroków, które uelastycznią obowiązujące w tych krajach zasady dotyczące tajemnicy bankowej. Cała trójka, jak i wcześniej wymieniona para Liechtenstein-Andora, ugięły się pod naciskami ze strony G20, która uważa, że tędy wiedzie droga do rozprawienia się z tak zwanymi rajami podatkowymi, gdzie pod płaszczykiem zachowania tajemnicy bankowej miały miejsce obok legalnych także niezgodne z prawem operacje, m.in. pranie brudnych pieniędzy. Waszyngton i Bruksela zagroziły, że państwa, które odmówią współpracy w tym zakresie, znajdą się na czarnej liście. Sprawa nabrała tempa po tym, jak Liechtenstein, Andora i Monako zostały uznane przez OECD, Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, za państwa odmawiające współpracy w walce z nielegalnymi machinacjami finansowymi. Szwajcaria, która jest na pierwszym miejscu krajów na liście operacji ogromnymi pieniędzmi, poinformowała, że skłonna jest wymienić się informacjami z innymi państwami w przypadkach poszczególnych kont bankowych, jeśli druga strona zwracająca się o to z prośbą przedstawi wiarygodne dowody na to, że istnieją podejrzenia przekroczenia przepisów. Podobne deklaracje złożyli Austriacy, którzy jednak nie przewidują żadnych zmian w swoich przepisach prawa bankowego. Także Luksemburg jest skłonny nieco uelastycznić swoje stanowisko w uzasadnionych przypadkach. Prezydent Francji Nicolas Sarkozy, który od pewnego czasu wraz z niemiecką kanclerz Angelą Merkel znajdował się na pierwszej linii frontu rozprawy z rajami podatkowymi, wyraził zadowolenie z postawy Szwajcarii, Austrii i Luksemburga. Podobne reakcje napłynęły z paryskiej siedziby OECD. Spoza Unii Europejskiej również Singapur, Hongkong i Kajmany także skłonne są wymieniać informacje dotyczące uzasadnionych podejrzeń co do legalności przeprowadzanych operacji finansowych. Potęgi gospodarcze świata mają na najbliższym spotkaniu w Londynie G20 jeszcze bardziej przyspieszyć tempo rozprawiania się z rajami podatkowymi.
Mówi Paryż RFI. Tim Kretschmer, młodociany morderca, który zamordował w realu 15 osób i sam zginął, znalazł natychmiast naśladowców, którzy rozmnożyli się w Niemczech, natychmiast na kształt klonów. Pewien 17-latek z Düsseldorfu rozpowiedział w piątek kolegom, że zrobi to samo co Tim. W Ilsfeld anonimowy rozmówca poinformował, że podłożył w swojej szkole bombę. 21-latek z Soltau napisał w internecie, że przy najbliższej okazji zabije 16 osób, jak to uczynił Tim Kretschmer w środę w Winnenden. Niemiecka policja poinformowała, że jeszcze wiele podobnych zapowiedzi wirtualnych morderstw pojawiło się w piątek, 13 marca. W czwartek chęć mordowania zgłosiło 6 potencjalnych morderców. Szkoła w Ilsfeld już działa. Po sprawdzeniu jej przez policyjnych pirotechników okazało się, że bomby w budynku nie było. 21-latek Soltau powiedział, że tylko żartował. Stanie przed sądem za zakłócanie porządku publicznego. Natomiast w mieszkaniu 17-latka z Düsseldorfu policja znalazła instrukcję do produkcji materiałów wybuchowych i substancje chemiczne do ich wytwarzania. W czwartek policja poinformowała, że w całym kraju zareagowała na 6 groźb ataków na szkoły podobnych do tego Winnenden. W piątek niemiecka policja oświadczyła już oficjalnie, że domniemane ostrzeżenie o zamiarze dokonania zbrodni, które Tim Kretschmer podobno zamieścił w internecie, to nieporozumienie. W czwartek taką informację przekazał minister spraw wewnętrznych Badenii-Württembergii Heribert Rech, publikując jednocześnie rozmowy na czacie. Portal, na którym Kretschmer podobno czatował, oświadczył, że taka rozmowa się nie odbyła. Policja sprawdziła twardy dysk na komputerze Tima Kretschmera i potwierdziła, że zapis takiej rozmowy się tam nie znajduje. Portal został już zamknięty, a w wyjaśnieniu sprawy zagadkowego ostrzeżenia Niemcom pomaga policja amerykańska, bowiem w Stanach Zjednoczonych znajdują się serwery owego czatu. Mówi Paryż RFI. Zaufanie do Jana Pawła II po 4 latach od jego śmierci nie uległo zmianie. Według wyników sondażu ogłoszonego w piątek w dzienniku La Stampa, Jan Paweł II cieszy się 80% zaufaniem i miłością Włochów, natomiast Benedyktowi XVI ufa tylko 50% ankietowanych. Profesor Franco Garelli, religioznawca, napisał w komentarzu do wyników sondażu, że we Włoszech pojawił się fenomen, który określił on mianem deficytu społecznego poparcia dla Benedykta XVI. Ten deficyt wyraża się w liczbach, aż o 2 miliony mniej osób uczestniczy obecnie w publicznych audiencjach papieża oraz modlitwach na Anioł Pański. Co prawda Kościół katolicki nie liczy się z wynikami sondaży, ani nie dba o popularność, ale jednak należy mówić o pewnym kryzysie publicznego wizerunku obecnego biskupa Rzymu. Mówi Paryż RFI. Kryzys gospodarczy we Francji i pochopne decyzje o zamknięciu zakładów pracy i wyrzucaniu ludzi na bruk mogą okazać się niebezpieczne dla dyrekcji. Dyrektor generalny francuskiej filii japońskiej firmy Sony, Serge Fouché, oraz główny kadrowiec, zwany we Francji dyrektorem zasobów ludzkich, zostali uwięzieni i spędzili noc w firmie, zamknięci przez rozgniewaną i zrozpaczoną załogę w miejscowości Pontonx-sur-Adour w regionie południowo-zachodnim. Załoga domagała się wyższych odpraw. Rano obydwaj zostali zwolnieni. Pertraktacje w sprawie wyższych odszkodowań rozpoczęły się w podprefekturze w Aix. Dyrektorzy przybyli w czwartek na spotkanie z ponad 300 pracownikami fabryki w związku z decyzją likwidacji zakładu w dniu 17 kwietnia. W grudniu francuski oddział Sony zapowiedział zamknięcie fabryki w Pontonx-sur-Adour, otwartej tam w roku 1984 i specjalizującej się w produkcji taśm magnetycznych, zwłaszcza w VHS. Mówi Paryż RFI. Prezydent Francji Nicolas Sarkozy ponownie dostał w piątek list z pogróżkami, w którym anonimowy korespondent grozi mu śmiercią. Do listu dołączony był pusty magazynek rewolwerowy. Również w piątek list z pociskiem rewolwerowym kalibru 9 mm otrzymał prezenter południowego wydania dziennika w pierwszym programie francuskiej telewizji. Prezydent Sarkozy już na początku marca otrzymał list z pogróżkami, do którego załączony był pocisk rewolwerowy podobnego kalibru. Podobne przesyłki dostali również członkowie jego rządu, pani minister spraw wewnętrznych Michel Alliot-Marie, pani minister sprawiedliwości Rachida Dati, pani minister kultury Christine Albanel oraz były premier i obecny maire Bordeaux Alain Juppé. Policja prowadzi od 2 tygodni śledztwo. Nie doprowadziło ono jednak do żadnego rezultatu. Wojskowy na emeryturze, aresztowany przed tygodniem, okazał się całkowicie niewinny. Mówi Paryż RFI, ponad 150 zamaskowanych anarchistów uzbrojonych w kije, kilofy, stalowe pręty oraz kamienie niszczyło samochody i witryny sklepów w ekskluzywnej dzielnicy Aten, Kolonaki. Interweniowała policja, która użyła gazu łzawiącego, ale nikogo nie udało się aresztować. Właściciele sklepów, przechodnie i mieszkańcy uciekli, ogarnięci paniką. Greccy anarchiści zaatakowali symultanicznie w piątek 13, również w innych miejscach. W Salonikach zamaskowani wandale napadli na 3 banki. Poprzednio do rozboju w Grecji doszło w grudniu 2008 roku, kiedy policjant śmiertelnie postrzelił w czasie zajść nastolatka. Mówi Paryż RFI, w wielkich zakładach, a raczej składach produktów żywnościowych i roślin w Rungis pod Paryżem wybuchło w nocy z czwartku na piątek, wybuchł bardzo poważny pożar. W jego gaszeniu brało udział ponad 100 strażaków. Pożar wybuchł około 3 w nocy w hali, gdzie zmagazynowane były owoce i warzywa. Strażacy starali się nie dopuścić do rozprzestrzeniania ognia na zaparkowane w pobliżu samochody i stojący nieopodal warsztat. Ogień ugaszony został około 5:15. Nie wiadomo, jakie są przyczyny pożaru. Hale w Rungis zajmują powierzchnię 232 hektarów i są największym targiem produktów spożywczych dla profesjonalistów na świecie. W tym roku hucznie obchodzą swoje 40 urodziny. Wcześniej znajdowały się w całym centrum Paryża i stanowiły jedną z jego najbardziej malowniczych, aczkolwiek uciążliwych dla mieszkańców atrakcji. Mowa oczywiście o byłych paryskich halach. Mówi Paryż RFI, zapraszamy na przegląd prasy. Katarzyna Zawicka i Anna Bernhardt.
Zdjęcie Bernarda Madoffa widnieje na czołówkach dwóch paryskich dzienników Libération i Le Figaro. Katolickie La Croix swoją pierwszą stronę poświęca papieżowi. Zarówno sprawa Madoffa, jak i list Benedykta XVI są tematami artykułów we wszystkich dzisiejszych gazetach. Inne wszechobecne tematy to szok, jaki przeżyły Niemcy po strzelaninie w Winnenden, gdzie 17-latek zabił 9 swoich kolegów i 3 nauczycieli. Kolejne przetasowania we francuskiej partii socjalistycznej, gdzie obecnie prym wiedzie Martin Aubry i proces Iwana Kolony, oskarżonego o udział w zamordowaniu prefekta Korsyki. Oskarżony postanowił nie brać udziału w procesie i nie pojawił się w sali rozpraw, co wzbudziło we Francji dyskusję prawników. Artykuł wstępny Libération poświęcony jest Madoffowi. Transmitowana przez wszystkie telewizje sprawa znalazła się wreszcie w sądzie. Największy oszust w historii finansów wybrał drogę obrony, przyznając się do winy. Zapewnił, że nie miał żadnych wspólników, że udało mu się oszukać współpracowników i rodzinę. Przyznanie się do winy ucina łeb hydrze, nie będzie procesu, nie zostaną ujawnione szczegóły i mechanizmy całej afery. Nie dowiemy się, jak Madoffowi udało się oszukać kolejne kontrole. Amerykański wymiar sprawiedliwości nie powinien jednak, czytamy w Libération, dać tak łatwo za wygraną. Oświadczenie oszusta wydaje się mocno naciągane. Brak jakichkolwiek wspólników, choćby pasywnych, jest bardzo mało prawdopodobny. Autor artykułu François Sergent nie przepuszcza okazji, żeby skrytykować amerykański system kapitalistyczny. Madoff to arogancki człowiek finansów, stawiający się ponad wszystkimi regułami i zasadami obowiązującymi w społeczeństwie. Chociaż najprawdopodobniej dokona on żywota w zamknięciu, grozi mu kara do 150 lat więzienia, to jego skazanie nie kładzie kresu sprawie. Dlaczego instytucje przeprowadzające kontrole nie uznały za stosowne przyjrzeć się Madoffowi z bliska, chociaż ich pracownicy sygnalizowali pewne nieprawidłowości w jego posunięciach? Jak najbardziej renomowane banki Stanów Zjednoczonych i Europy mogły przełknąć takie oszustwo? Z całą pewnością nie jeden decydent zaciera ręce, ciesząc się z tak szybkiego zamknięcia dochodzenia. Le Figaro przytacza słowa oskarżonego wygłoszone wczoraj w sądzie, że się wstydzi i że zdaje sobie sprawę, że zranił wiele osób. 4800 osób zostało przez niego oszukanych. Byli wśród nich wielcy tego świata i maluczcy, bogaci i mający raczej skromne dochody, instytucje i fundacje z różnych stron świata. Wszyscy zostali zrujnowani. Brak procesu to również brak dochodzenia, a co za tym idzie, brak szans na odzyskanie choćby części ukradzionych pieniędzy. Likwidatorom przedsiębiorstwa Madoffa udało się odzyskać zaledwie $1 miliard. Tymczasem prawdopodobnie jego oszustwa opiewały na sumę $64 miliardów. Gdzież więc podziały się drobne 63 miliardy? Ofiary Madoffa mają nadzieję, że są one gdzieś w świecie w jednym z rajów podatkowych. Madoff będzie zamknięty, co do tego raczej nie ma wątpliwości. Pytanie jednak brzmi, gdzie? Czy w prawdziwym więzieniu, czy we własnym superluksusowym mieszkaniu na Manhattanie? Przyznanie się do winy miało również na celu złagodzenie wyroku. Poszkodowani chcieliby jednak, żeby ukarane zostały wszystkie osoby biorące udział w tym przestępstwie. Nikt nie wierzy w to, że Madoff działał sam. Raczej powszechne jest przekonanie, że potrzebował on całej armii pomocników. Nawet jeśli część z nich nieświadomie uczestniczyła w oszustwie, to jest bardzo mało prawdopodobne, że nieświadomi byli wszyscy. Podejrzenia padają przede wszystkim na jego najbliższych współpracowników. Żaden z nich nie został na razie postawiony w stan oskarżenia, ale być może to przyjdzie. Tymczasem, czytamy w Libération, Bernard Madoff staje się żywą legendą. Już teraz podaje się do publicznej wiadomości różne jego przyzwyczajenia, słabostki, manie. Znany jest adres jego ulubionej restauracji, włoska, w drugiej alei. Wiadomo, że przychodził tam z żoną zawsze około 18:30 i zostawał dokładnie 50 minut, degustując zawsze to samo danie. Kurczak i sałata plus Coca-Cola Light albo kieliszek czerwonego wina, bez deseru i bez kawy. Do dnia aresztowania Bernard Madoff był ogólnie szanowanym obywatelem, podziwianym przykładem amerykańskiej success story, przyjacielem wielkich tego świata, który wyszedł z biedy i własnymi rękami dorobił się ogromnej fortuny. Jego obraz jest niespójny, trochę jak dr Jekyll i Mr. Hyde. Tytuł artykułu jest zresztą parafrazą tytułu książki dr Bernie i Mr. Madoff. Czy był cichym, miłym i uprzejmym, uśmiechniętym wujaszkiem, skromnym i słuchającym uważnie innych, czy raczej sztywnym, nadzwyczajnie pewnym siebie mężczyzną, nieznoszącym najmniejszego nieporządku, porzucającym w pół słowa rozmówcą, jeśli ten go znudził, i budzącym strach w otoczeniu? Zapewne oba wizerunki są po części prawdziwe. Synowie i żona przedstawiają go w wersji numer jeden. Jego ofiary widzą go raczej jako Mr. Hyde'a. Pewnie dlatego w ostatnich dniach Mr. Madoff pod swój nieskazitelny garnitur wkładał kamizelkę kuloodporną.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
W popołudniowym wydaniu dziennika Le Monde zamieszczono wywiad z polskim ministrem finansów Jackiem Rostockim, który nie uważa, iż konieczny jest plan pomocy dla Europy Środkowej. Na początku wywiadu dziennikarz Le Monde zapytał, czy należy przyspieszyć proces rozszerzania strefy euro, co pozwoliłoby zapewne ustabilizować sytuację w tej części Europy. Minister Rostocki odpowiada, że Polska ma zamiar trzymać się ustalonego wcześniej harmonogramu, to znaczy przystąpienia do strefy euro z dniem 1 stycznia 2012 roku. Jak tylko sytuacja na to pozwoli, przystąpimy do zapasowego mechanizmu wymiany na rynku europejskim, nazywanego przedsionkiem strefy euro, spełniając wymagane warunki. Zresztą nie będziemy mieli nic przeciwko złagodzeniu pewnych kryteriów, ale nie będziemy się tego domagali, precyzuje szef polskich finansów, zapewniając dalej, że Polska nie potrzebuje pomocy. Jacek Rostocki nie jest zwolennikiem generalnego planu pomocy w Unii Europejskiej, jak proponują Węgry, a raczej uważa, że należy rozpatrywać poszczególne przypadki. Różnice w krajach członkowskich są duże i to niezależnie od tego, czy chodzi o starych czy nowych członków Unii. W przeprowadzonej przez Komisję Europejską klasyfikacji grup na grupy państw pod względem sytuacji ekonomicznej Polska na przykład znalazła się w drugiej grupie obok Niemiec, Holandii i Czech, a Francja i Wielka Brytania zostały ocenione gorzej. Na pytanie, jak ocenia sytuację we własnym kraju, minister przyznaje z satysfakcją, że Polska zajęła drugie miejsce po Słowenii w kategorii rozwoju gospodarczego. Wprawdzie nastąpiło spowolnienie, ale i tak jest lepiej niż w innych krajach. Spadek złotego ma swoje dobre i złe strony. Ci, co spłacają kredyty w obcej walucie, cierpią, ale tak prawdę powiedziawszy, jest to niewielki procent społeczeństwa. Te kredyty stanowią zaledwie 11,5% PKB. Z drugiej strony tania złotówka zwiększa konkurencyjność. Minister Rostocki przypomina na łamach Le Monde, że 70% eksportu idzie do Unii Europejskiej, z czego 1/4 do Niemiec. Stąd Warszawa Warszawa bardziej niepokoi się tym, co dzieje się za zachodnią granicą niż na wschodzie. Czy Polska zgodzi się na współpracę z Międzynarodowym Funduszem Walutowym? Jeżeli Francja to zrobi, to my również. Nikt nie chce znaleźć się w sytuacji, by prosić o pomoc, ale nie wydaje mi się szczególnie trudną rzeczą współpraca z MFW, zapewnia polski minister finansów na łamach dziennika Le Monde.
RFI, la radio du monde.
Euronet. RFI z Paryża. Marek Brzeziński.
W Lille na północy Francji od 14 marca do połowy lipca odbywa się Festiwal Sztuki i Kultury Lille 3000, który jest kontynuacją cyklu imprez organizowanych w tym mieście i w regionie przed 5 laty, kiedy to Lille było stolicą europejskiej kultury. Po zakończeniu obchodów kontynuowano pracę nad rozwinięciem tego, co się w owym czasie narodziło. Powstały nowe koncepcje, nowe pomysły, podjęto realizację planów, które wtedy były w zarodku, a teraz mogą być rozwinięte z większym rozmachem. Chodziło m.in. o prezentację kraju czy kultury, które nie są szeroko i powszechnie znane. O imprezach, które rozpoczynają się od soboty, mówi główny koordynator prac Komitetu Organizacyjnego Lille 3000 Thierry Lesueur.
Przez 4 miesiące do 12 lipca składamy hołd Europie. Europie, którą opatrzyliśmy znakiem XXL, bo chodzi nie tylko o te kraje, które w 20 lat po upadku muru berlińskiego określamy mianem Europy Wschodniej, a które w tej chwili należą do Unii, ale myśmy chcieli wyjść poza unijne granice i dlaczego zawędrowaliśmy do bram Moskwy. Prezentujemy artystów z Moskwy, artystów z Kazachstanu, a centrum jednego z naszych największych zamierzeń jest Stambuł.
De Moscou, on a des artistes kazakhs et on a aussi un grand grand projet autour de Istanbul.
Takie patrzenie na Europę zmusza do konieczności zdefiniowania, co rozumie się jako przestrzeń europejską. Thierry Lesueur odpowiada.
Tak, to rzeczywiście zmusza do postawienia pytania o granice Europy i wyjścia poza taki sposób patrzenia na Europę, jaki w tej chwili często spotykamy we Francji. To inne spojrzenie na sprawy europejskie oczyma artystów, których zaprosiliśmy i którzy przybyli do Lille z różnych krajów. Oni zapewne zaproponują nam inny punkt widzenia, który często może być dla nas sporym zaskoczeniem. No i przede wszystkim może dać początek debacie na temat europejskiej przestrzeni. We Francji wiele się dyskutuje o sprawie Turcji. Mamy nadzieję, że Europa w wymiarze XXL pozwoli nam na postawienie pytania, czym jest dzisiejsza Europa, gdzie są jej granice, kto do niej należy, a kto nie, czy w świecie, w którym teraz żyjemy, napiętnowanym kryzysem, obecny model jest do przyjęcia. To są pytania, na które odpowiedzi będziemy starali się znaleźć przez te 4 miesiące, kiedy to odbędzie się 500 imprez, ponad 50 wystaw, koncerty, przedstawienia teatralne i baletowe, degustacje kuchni. W programie są i kino, i literatura, i spotkania dyskusyjne. To wszystko ma pokazać niezwykłe zróżnicowanie Europy. Warto przy tym zaznaczyć, że specjalnie na tę okazję mamy w Lille nowe miejsce spotkań kulturalnych. To oddany po renowacji i przystosowany do tego celu stary dworzec towarowy. To nowe dekoracje, w jakich odbywają się imprezy w ramach Lille 3000.
Pour la culture. Donc voilà, ça donne bien le décor de cette nouvelle édition de Lille 3000.
W przebogatym programie samo dossier prasowe to ponad 70 stron. Znalazły się także i to bardzo silne polskie akcenty. Katarzyna Kozyra proponuje wariacje na temat budapesztańskich łaźni, które są dla niej pretekstem do pokazania w baśniowej, niemal mistycznej aurze ciał mężczyzn i kobiet. Dwa filmy wideo nakręcone na ten temat zostały wyróżnione na Biennale Wenecji. W Domu Fotografii będzie można obejrzeć zdjęcia o tematyce sportowej Tomasza Gudzowatego. W maju pokazane zostanie oblicze młodej sztuki polskiej, która, jak zapewniają organizatorzy z Lille, stanowiła ogromne zaskoczenie i sensację na wystawie Nowa Polska w 2004 roku. W czasie 3 dni goście Lille 3000 będą mogli zapoznać się z polskim tańcem nowoczesnym, teatrem, literaturą i muzyką. Sygnałem do rozpoczęcia festiwalu Lille 3000 będzie spektakularna parada Powietrzny Bal, który jest metaforą podróży przez Europę od państw bałtyckich po Stambuł. Przy akompaniamencie 1000-osobowego chóru podziwiać będziemy występy podniebnych akrobatów, a na zakończenie pokazy sztucznych ogni.
Radio France Internationale.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Felieton ekonomiczny, Piotr Błoński.
Na szczycie G20 wśród innych ważnych dla przezwyciężenia kryzysu kwestii mowa będzie o tak zwanych rajach podatkowych i sposobach ujawniania w razie potrzeby owocujących tam lokat i poskramiania ucieczki kapitałów przed opodatkowaniem. OECD przesłał do organizatorów szczytu listę krajów, które uważa za raje podatkowe, na której znajdują się nie tylko kraje egzotyczne, lecz także Szwajcaria, Belgia, Luksemburg, Austria, Hongkong i Singapur. Nie jest to jednak czarna lista, dokument oficjalny OECD. Szwajcaria jako członek tej organizacji nie zgodziłaby się na to. Jest to więc dokument roboczy. OECD uważa za raje podatkowe takie kraje, które, cytuję, nie dostarczają władzom fiskalnym innych krajów informacji bankowych w sprawach wymigiwania się od podatków. Koniec cytatu. Taką ścisłą tajemnicę bankową stosują wobec innych krajów właśnie Szwajcaria, Belgia i Luksemburg. OECD zaznacza, że nie ma nic przeciwko tajemnicy bankowej, o ile jednak dopuszcza ona wyjątki w ramach dochodzenia. Taki wyjątek stosują od niedawna wyspy anglonormandzkie Jersey i Guernsey, a także wyspa Man, i dlatego nie znalazły się na liście. Nie znalazły się na niej także Antyle holenderskie, Andora i Liechtenstein, które na prędce podpisały szereg umów o takiej swoistej ekstradycji informacji. Pozostaje jednak na liście kilkadziesiąt państw, w tym Hongkong i Singapur, które OECD uważa za centra offshore bardziej toksyczne od Kajmanów. Chodzi oczywiście o wyspy Kajmany, od dawna znane jako siedlisko fikcyjnych spółek i przykrywek dla funduszy kapitałowych. O dziwo, naciski tych państw, których urzędy podatkowe skarżą się na wyciek kapitałów poza krąg ich władzy, odniosły zauważalne skutki jeszcze przed szczytem G20. Belgia oznajmiła, że w roku przyszłym zniesie tajemnicę bankową w relacjach z państwami Unii Europejskiej, a potem stopniowo z innymi. Andora uczyni to już w listopadzie, a Liechtenstein sposobi się do negocjacji stosownych umów z Niemcami i Wielką Brytanią. Szwajcaria, dotąd oporna, zamierza podjąć konkretne kroki. Zresztą wcześniej ustąpiła już pod naciskiem Stanów Zjednoczonych, ujawniając nazwiska 300 podatników ściganych przez amerykański Urząd Podatkowy. Nadal stawiają opór Luksemburg i Austria, notabene z poparciem czeskiej prezydencji Unii Europejskiej. Zadaniem G20 ma być opracowanie zaktualizowanej czarnej listy. Czy do tego dojdzie? Nie wiadomo. Przeszkodą jest choćby to, że z powodu Hongkongu i Makao na liście znalazłyby się Chiny, a przecież chodzi o to, by raje podatkowe podlegały sankcjom czy specjalnym regulacjom. Na przykład banki prowadzące działalność w krajach będących na tej liście byłyby zobowiązane do zwiększenia środków własnych. Eksperci pocieszają się jednak faktem, że sama groźba znalezienia się na takiej czarnej liście korzystnie wpływa na ewolucję rządów.
RFI, Radio France Internationale.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Kilka minut o kinie francuskim. Anna Rzeczycka.
Kręcąc Welcome, miałem wrażenie, że opowiadam historię człowieka, który w 1943 roku ukrywa w swojej piwnicy Żyda, powiedział Philippe Lioret w wywiadzie dla regionalnego dziennika La Voix du Nord. Zdanie to wywołało wielkie oburzenie ministra emigracji Erika Bessona, według którego reżyser Welcome przekroczył czerwoną linię. Porównywanie współczesnej francuskiej policji do policji Vichy, a imigrantów afgańskich do Żydów w czasie II wojny światowej jest niedopuszczalne, stwierdził Besson, nie komentując jednakże niedawno wprowadzonego przepisu, zgodnie z którym osoba pomagająca nielegalnemu emigrantowi ryzykuje 5 lat więzienia i 30 tysięcy euro grzywny. Film Philippa Lioret, który wywołał takie wzburzenie ministra imigracji, który od kilku dni szeroko komentowany jest w prasie, opowiada historię 17-letniego uchodźcy z irackiego Kurdystanu, Bilala. Tak jak setki innych imigrantów z Afganistanu, Kurdystanu, Iraku, Erytrei czy Somalii, Bilal czeka we francuskim porcie Calais na okazję przedostania się do Wielkiej Brytanii. wegetuje pod gołym niebem, w opłakanych warunkach sanitarnych, bez środków do życia i w ciągłym zagrożeniu. Pośrednicy, obiecujący uchodźcom pomoc w przedostaniu się na drugą stronę kanału La Manche, żądają 500 euro. Ci, których na to stać, przerzucani są, ukryci w ciężarówkach z plastikowymi torbami na głowach, by do minimum zredukować ryzyko wykrycia przez specjalnie wyszkolone psy bezbłędnie wyczuwające dwutlenek węgla wydalany przy oddychaniu. Ci, którzy nie mają pieniędzy na zapłacenie pośrednikowi, czekają na szczęśliwy traf. Lub jak Bilal, który za wszelką cenę chce dołączyć do swej dziewczyny mieszkającej w Wielkiej Brytanii, decydują się na przepłynięcie kanału La Manche wpław. Na pływalni w Calais Bilal, przygotowujący swą wyprawę przez zimne wody kanału, spotyka Simona, trenera pływackiego, który postanawia przyjść mu z pomocą. Simon od wielu już lat mieszka w Calais. O emigrantach koczujących w jego miejscowości oczywiście wiedział, nigdy się z nimi jednak nie zetknął i zupełnie nie znał ich życia. Bo Calais Francuzów i Calais imigrantów to dwa równoległe światy. Pierwszy jest dostatni i spokojny, drugi istniejący na peryferiach, przerażająco nędzny i tragiczny.
As-tu la lettre? Je peux récupérer mon bouquin?
Allez! Just to buy food and soap!
Pourquoi vous les empêchez d'entrer?
Non, excusez-moi, madame, mais je fais mon travail.
Toi, bien sûr, tu dis rien. Tu baisses la tête et tu rentres chez toi, c'est ça?
Salut, on te go! England!
England, c'est le bonjour! Je suis un premier, je suis un premier. Je suis un premier. Je suis un premier.
Je suis un premier. Je suis un
Yes. Cool.
Where are you from?
Irak, sir. Kurdistan.
You know that only good swimmers can cross the channel?
And the water is too cold, and the current is too strong. What do you want so much to go there?
Philippe Lioré nie miał możliwości sfilmowania ośrodków, w których przetrzymywani są nielegalni imigranci złapani przez policję. Nie wpuszczono go tam po prostu. Pokazuje za to ulice, wybrzeże, doki, bezdusznych sędziów, policjantów wyznających, że płacenie są za to, by miasto nie stało się obozem dla uchodźców. I strażników, którzy otrzymali polecenie, by systematycznie wyrzucać wszystkich cudzoziemców ze sklepów. Tym, którzy pomagają nieszczęśnikom, grożą poważne kłopoty. Wzywani są na komisariat, karani są grzywną, a nawet więzieniem. Radzę ci bardzo uważać, ostrzega ktoś Simona. W Dunkierce tacy jak ty skazani zostali na 5 lat więzienia. Film Welcome kończy się źle, bo przecież taka historia nie może mieć happy endu. Reżyser nie ocenia, nie wydaje wyroków, wie, że są sytuacje, w których każdy ma swoje racje, ale wszyscy mogą się mylić. Sądzi jednak, że bez względu na okoliczności człowiek jest zdolny do tego, by okazać swemu bliźniemu trochę współczucia i braterstwa. Dlatego buntuje się przeciwko antyimigracyjnej polityce obecnych władz francuskich, skazywaniu ludzi za przychodzenie uchodźcom z pomocą materialną i moralną, czy też namawianiu obywateli do denuncjowania nielegalnych imigrantów i obiecywaniu tym ostatnim 10-letniej karty pobytu za wydanie przewoźników. Premiera Welcome odbyła się przed 2 tygodniami w Calais. Po projekcji jakiś młody człowiek podszedł do reżysera i zapytał go, czy można zgodzić się na to, by w naszym kraju zakazywano ludziom pomagania innym ludziom? Czy można pozwolić na to, by zakazywano nam nakarmienia głodnego i ubrania tego, który jest bez odzienia?
What do you want to do? Football. You want to play football in England?
Yes, Manchester United.
Les bergers kurdes.
Quoi?
T'as pas idée dans quoi tu mets les pieds là? Les flics surveillent tout le monde. Ils font tout pour nous coincer, pour qu'on arrête les repas chauds et les fringues.
Et vous ramenez encore cet éclat dans l'immeuble?
Pas dans l'immeuble, chez moi.
Oui, ben c'est interdit. Vous êtes seul?
C'est pas loin, c'est chez les gens comme ça.
Vous allez être mis en examen, monsieur Calma, pour aide à personne en situation irrégulière.
RFI, Radio France Internationale.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Po to, aby z zasnuwających naszą ziemię mgieł odzyskiwać wodę pitną, naukowcy opracowali niezawodną technikę, mało kosztowną i bardzo ekologiczną. Wszystko zaczęło się w latach 90. w Chile, wzdłuż łańcucha górskiego El Tofo, najbardziej suchego miejsca na naszej planecie. Wtedy położona pod El Tofo wioska Chungungo pozbawiona była wody pitnej, którą trzeba było tam dowozić ciężarówkami. Naukowcy chilijscy i kanadyjscy, pracujący dla Międzynarodowego Ośrodka Badań i Rozwoju, odwiedzając tę wioskę, wpadli na genialny pomysł. A jakby tak opary i mgły otaczające codziennie wcześnie rano okoliczne wzgórza zamieniać w wodę? Później o świcie mgły te przeganiane są przecież przez wiatry, tak że samoczynnie opadają na wioskę. I tam już można je wykorzystywać bez specjalnych przeszkód. Pierwsze próby przeprowadzono rozpościerając gęste siatki o wysokości 4 metrów i długości 12 metrów wykonane z polipropylenu. Pokrywały one powierzchnię około 5000 metrów kwadratowych. Wynik tych prób okazał się zdumiewający i przekraczający wszelkie oczekiwania. Maleńkie kropelki wody wychwytywane przez wspomniane siatki spływały siłą grawitacji do specjalnych kanalików, którymi przepływały do specjalnych zbiorników. Naukowcom udało się w ten sposób zbierać i 15 tysięcy litrów czystej wody dziennie. Robert Schemanauer, dyrektor pozarządowej organizacji kanadyjskiej FogQuest, mówi: przy pomocy tej techniki otrzymujemy wodę niesłychanie czystą, niedrogą i nie wymagającą żadnych urządzeń technologicznych. Dzięki tego typu sieciom można będzie odzyskiwać wodę na terenach pustynnych, na których opady są niesłychanie rzadkie. Technika uzyskiwania wody jest niesłychanie prosta, a niezwykle ważny jest prawidłowy dobór miejsca, w którym wodę tę się zbiera. Trzeba też urządzenia pozwalające na jej uzyskiwanie utrzymywać w ciągłej konserwacji. Wspomnianą technologię testuje się obecnie w Tanzanii, w Republice Południowej Afryki, w Nepalu, w Peru i w kilkudziesięciu innych krajach, takich jak Gwatemala, Haiti czy Jemen. W niektórych krajach, tak jak ma to miejsce w Chile, jest już kilka takich odzyskiwaczy wody z mgieł. W celu uzyskania jak największej wydajności tego procesu wspomniane sieci rozpościerane są na wysokościach od 400 metrów do 1000 metrów nad poziomem morza na wzgórzach, prostoparle do kierunku wiejącego najczęściej w tym regionie wiatru. Oka sieci polipropylenowej powodują skraplanie się średnio około 30% wody zawartej we mgle, czyli od 17 do 42 litrów wody na metr kwadratowy dziennie. System ten jest jednak w dużym stopniu zależny od aktualnie panującej pogody. Zdarza się bowiem, iż w danym terenie nie ma mgieł przez kilka dni z rzędu, a nawet i tygodni. Poza tym, jeśli wiatr jest zbyt silny lub nagle zmienia kierunek, to cienkie sieci polipropylenowe drą się, co wymaga ciągłych ich napraw i oczywiście nadzoru. Innym ważnym czynnikiem jest to, że okolica, w której dokonuje się takiej zamiany mgła woda pitna, musi być jak najmniej zanieczyszczona z ekologicznego punktu widzenia. Przeprowadzone parę lat temu w szwajcarskiej Jurze badania naukowe wykazały, że woda uzyskiwana tam ze skraplania mgieł zawierała prawie tyle samo azotanów, ile wynosi próg tolerancji dla wody pitnej, czyli około 250 mg na litr. Mgła nie jest jedynym materiałem, z którego można uzyskiwać wodę. Francuscy naukowcy z firmy o nazwie Opur, tu premia dla znających język Moliera, bo wymawia się to tak samo jak eau pure, czyli czysta woda, pracują nad opracowaniem metody pozwalającej na otrzymywanie wody pitnej z kropelek rosy zbieranych przy pomocy specjalnego kondensatora.
RFI, la radio du monde.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Mniej poważne wiadomości. Anna Bernhardt. Dzisiaj w magazynie proponujemy garści informacji z różnych stron świata o tym, jak nie zawsze łatwo zasiadać we władzach miejskich i lokalnych, gdyż trzeba czasami podejmować niebanalne decyzje. W jednej z gmin na północy Austrii postanowiono walczyć z postępującym zjawiskiem wyludniania się tych regionów. Władze miejskie w Rapotenstein proponują za darmo każdemu, kto zechce osiedlić się w tej miejscowości, teren o powierzchni od 800 do 900 metrów kwadratowych, pod warunkiem, że w ciągu 10 lat nowy mieszkaniec założy rodzinę i postara się o co najmniej jedno dziecko. Zbudowany na tej parceli dom w ciągu nie dłużej niż 3 lat ma być stałym miejscem zamieszkania, a nie letnią rezydencją. Jeżeli jeden z tych warunków nie zostanie spełniony, to gmina będzie domagała się zwrotu pieniędzy za ofiarowaną działkę, wycenioną obecnie na 12 tysięcy euro. Zobaczymy, ile chętnych zgłosi się do liczącej obecnie 1760 mieszkańców wsi na północy Austrii, niedaleko granicy czeskiej, jak precyzuje AFP. Jeden głos przeważył szalę w szwajcarskim kantonie Lucerna, gdzie znowu w parlamencie stanęła sprawa obowiązującego od 1428 roku zakazu tańca. Muzykowali bez ograniczeń, ale tańczyć w niektóre dni nie wolno było. Dotyczyło to świąt religijnych, Wielkiego Piątku, Środy Popielcowej, ale również Bożego Narodzenia i Zielonych Świątek. Wniosek o zniesienie tego zakazu złożyła deputowana Partii Zielonych Katarina Meil, argumentując, iż kraj, w którym istnieje rozdział Kościoła od państwa, nie może dekretami decydować o tym, jak ludzie spędzają święta. Poprzednia próba obalenia tego zakazu w 2000 roku zakończyła się niepowodzeniem. Tym razem wniosek pani Meil poparło 51 osób, przeciwko było 50 posłów. Jeden z nich, Moritz Bachmann, skomentował oburzony, że to jednak niepojęte, by nie można było uszanować zakazu i siedzieć spokojnie 6 dni w roku. Depesze nie informują, czy zakaz był rzeczywiście przestrzegany, jakie kary groziły za to wykroczenie. Teraz w każdym razie można będzie tańczyć cały rok w Lucernie, a jednak trochę żal, że sięgające wiele wieków tradycje upadają. Już nie na poziomie regionu, ale w Parlamencie Narodowym stanęła sprawa małej syrenki stojącej u wejścia do portu w Kopenhadze. Niekończące się dyskusje wywołała propozycja wypożyczenia tego posągu na wystawę uniwersalną do Chin. Posłowie skrajnie prawicowej partii rzucili się niemal jak rejtan, by nie wypuścić z kraju uważanej za symbol narodowy rzeźby wykonanej w 1913 roku przez Edwarda Eriksena. Obrazująca postać rodem z baśni Andersena syrenka siedzi na głazie wyłaniającym się z wody tuż przy portowym nabrzeżu. Posąg zawdzięcza sławę nie tylko swemu pierwowzorowi, lecz także własnej tragicznej historii. Szaleńcy i wandale dwukrotnie odrąbali syrence głowę, a kilkakrotnie rękę. Założono jej kiedyś burkę muzułmańską, oblano czerwoną, różową, zieloną farbą. Jednym słowem, życie syrenka miała niełatwe. Czy i tym razem nie spotka jej jakaś przygoda, martwią się przeciwnicy tego pomysłu, stawiając pytanie, czy komuś przyszło do głowy, by wysłać na jakąś wystawę statuę wolności, a w dodatku w Azji jest kilka kopii tej rzeźby, więc można było je wystawić, dodają. No i co powiedzą turyści pozbawieni głównej atrakcji w Kopenhadze? Zresztą większość Duńczyków pytana o zdanie, 6 na 10 pytanych, nie chce się rozstać ze swoją syrenką. Zwolennicy tego pomysłu, jak na przykład architekt duńskiego pawilonu, uważa, że postawienie kopii byłoby w bardzo złym stylu i że tylko oryginał może sprawić przyjemność zwiedzającym. Dyrektor Instytutu Kulturalnego w Pekinie jednak przyznał, że Chińczykom jest wszystko jedno, czy to będzie oryginał, czy kopia. Biedna syrenka, która już nieraz cierpiała i tym razem nie będzie zostawiona w spokoju, ale być może taka podróż przez ocean, na który patrzy codziennie, jest jej ukrytym marzeniem.
RFI, la radio du monde.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Mija tydzień w Polskim Radiu dla zagranicy.
Dziś wydarzenia najważniejsze, oczywiście polityczne ostatnich dni, komentować wraz ze mną będą panowie Anatol Arciuch i Janusz Rolicki. Rozpoczynamy od ważnego jubileuszu dla Polaków. 10 lat jesteśmy już w NATO. No wówczas to był inny świat. 10 lat temu to był właściwie ostateczny koniec Jałty, to polskie wejście do Sojuszu Północnoatlantyckiego. No ale dziś musimy się zastanowić nad tym, czy ten bilans 10 lat jest korzystny, niekorzystny? No pewnie jednak korzystny, Anatol Arciuch.
Oczywiście, że jest korzystny, przy czym NATO nie wygląda w tej chwili tak, jak wyglądało 10 lat temu, kiedy Polska wchodziła, ale również wtedy, w 99 roku, między innymi dlatego Polska i Węgry mogły wejść do NATO, bo NATO już było trochę inne niż w 91, 92 roku, kiedy, przypominam, myśmy bezskutecznie pukali do drzwi
słabsze.
Nie, przede wszystkim zniknął Związek Radziecki, który był no, takim oficjalnym i rzeczywistym wrogiem NATO, a z drugiej strony wtedy sytuacja na początku lat 90. była po prostu taka przetargowa, że wiadomo było, że Zachód uzyskał od Rosji to, że Rosja się zgodziła na zjednoczenie Niemiec. Bo to chodziło przede wszystkim o zjednoczenie Niemiec. No tutaj, jeśli chodzi o pozostałe kraje tej strefy, ona już nie miała wtedy dużo do powiedzenia, ale za to, że te kraje nie wejdą natychmiast do NATO. I stąd ta sytuacja nasza była chwiejna. Jak moja sytuacja się zmieniła. Natomiast no, w tej chwili NATO jest przede wszystkim sojuszem politycznym, pamiętajmy, ale odgrywa też dużą rolę i to w działaniach poza Europą. A powstało jednak dla obrony Europy.
No właśnie, te działania poza Europą to jest, myślę, ta jedyna łyżka dziegciu, którą do bilansu powinniśmy niestety włożyć, no mianowicie danina polskiej krwi, żołnierskiej krwi w Iraku i w Afganistanie, Janusz Rolicki.
Znaczy ta danina szczęśliwie jest niewielka, ale jest i oczywiście to jest niekorzystne. Trochę jesteśmy, szczególnie w Iraku, to byliśmy na ochotnika. To był element po prostu gry politycznej poszczególnych partii. SLD chodziło o uwiarygodnienie mocne i dlatego uwiarygodnienia. Marsz na czele ze sztandarami. To był ten kierunek, który zapewniał tej partii większą taką legalizację i akceptację przez Zachód, bo to był w latach 90. wielki problem SLD. Ja na wejściu naszym, to tutaj tak uzupełnię to, co mówił mój przedmówca, że sądzę, że wielką rolę odegrał Pucz Janajewa, który w jakimś sensie, można powiedzieć, zwolnił Zachód z zobowiązań moralnych, a w końcu werbalnych w stosunku do Gorbaczowa, bo Zachód obiecywał, że kraje strefy, nazwijmy to taki radziecki, w każdym uważanej za radziecką, nie będą przyjmowane do NATO. A Pucz Janajewa sytuację geopolityczną odmienił, można było to zrobić. W sumie jest to oczywiście ogromne osiągnięcie Polski, bo Polska potrzebuje jako kraj po prostu frontowy pomiędzy dwoma wielkimi mocarstwami. Kraj, który był krajem w tamtym stuleciu na szynach. Jak już powstał, to był na szynach. Więc przesuwany ze wschodu na zachód i mógł być popychany z drugą strony ponownie. To Polska jak w Kaniadrze potrzebowała umocowania i militarnego, i geopolitycznego, i ekonomicznego. I te umocowania uzyskaliśmy przez NATO i Unię Europejską.
I jak sądzę, niewątpliwie poczucie bezpieczeństwa, które sojusz nam dał. Janusz Rolicki, Anatol Arciuch. Kolejny temat na dziś. Unia Europejska musi zdecydować w poniedziałek, czy wznowi sankcje wizowe wobec przedstawicieli reżimu w Mińsku, czy też na kolejne pół roku utrzyma ich zawieszenie. Okazuje się, że to Holandia ma teraz najwięcej wątpliwości wobec polityki zbliżania z Białorusią. Stanowisko Polski w sprawie sankcji będzie zależeć od przebiegu w niedzielę bardzo ważnego dla nas wszystkich zjazdu Związku Polaków na Białorusi, Związku Angeliki Borys. No ale tymczasem w Parlamencie Europejskim część białoruskiej opozycji miała żal do Polski właśnie, że wiążemy te dwie sprawy i także do Unii Europejskiej, że chce wznowić dialog z Mińskiem. Co począć z tą Białorusią? Często zadaję to pytanie, ale wciąż szukamy dobrej odpowiedzi. Janusz Rolicki.
Gdybyśmy byli mocniejszym partnerem, to moglibyśmy tę politykę kształtować i kształtować jakoś racjonalnie. Oczywiście wiązanie polityki bezpośrednio ze stosunkiem do mniejszości polskiej jest tak trochę anachroniczne, bo to jest jakieś sentymenty wyraźnie XIX-wieczne.
No ale jednak oficjalnie polscy politycy temu zaprzeczają, że nie wiążą.
No bo zaprzeczają, ale w jakimś sensie no, jest to widoczne. Ja uważam, że Unia, ponieważ Łukaszenka potrzebuje rzeczywiście Zachodu, potrzebuje dla pewnej równowagi w swojej grze z Moskwą, to Unia powinna bardzo mocno akcentować te sprawy haniebne, które i zwalczać te sprawy, które tam się dzieją. No i dla mnie wstrząsająca był ten ostatni przypadek, kiedy ta jedna z opozycjonistek popełniła samobójstwo potem, gdy została skazana na 2,5 roku więzienia, a przedtem pobita i strasznie przesłuchiwana przez bezpiekę białoruską. Ja uważam, że tego rodzaju postępowanie jest piekielnie niebezpieczne, bo to już wkraczamy po prostu w sferę bandytyzmu państwowego, bo tak należy nazwać tego rodzaju tryb przesłuchania przez oficera służb specjalnych. Dlatego ja uważam, że w takie przypadki nie powinny być puszczane płazem. Za to Łukaszenko powinien tak dostać po nosie, żeby na przyszłość zakazał tego rodzaju postępowania. Dopóki tego nie zrobi, to ten kraj będzie po prostu rzeczywiście w dowolny sposób rządzony, kierowany i będzie wyzwaniem dla przyzwoitości ludzkiej w Europie.
A czy Unia Europejska i Polska mogą zmusić Łukaszenkę do tego, by pokochał demokrację, na Tolarciu?
Mają na pewno środki nacisku, dlatego że to, co przed chwilą powiedział redaktor Rolicki, że Łukaszenko, no cała jego gra polityczna i to, że trzyma się w Białorusi, polega na graniu między Moskwą a Brukselą, także musi się liczyć z obiema tymi stolicami, z Brukselą również, ale ja na to patrzę bardziej pesymistycznie, bo przypomina mi się w Polsce w stanie wojennym nie takie rzeczy się działy i część krajów europejskich, no trzeba powiedzieć, że nie wszystkie, ale część utrzymywała z ówczesnym reżimem Jaruzelskiego i dobre stosunki i raczył się łagodzić i nie nadawała temu rozgłosu.
Na Stanach Zjednoczonych był Reagan.
Stanach Zjednoczonych był Reagan,
ale tak. Przypadków pobicia kobiet w przesłuchaniach raczej nie mieliśmy.
Za to zabójstw mieliśmy sporo. Nie, natomiast wydaje mi się co innego, że mówiliśmy tutaj o polityce polskiej. Ja mam wrażenie, że trudno jest mieć w tej chwili, jak Polska się ma zachować na forum Unii Europejskiej, kiedy ja mam wrażenie, że sam rząd polski nie bardzo wie do końca, jak się zachować teraz wobec Białorusi. Bo jest z jednej strony właśnie ta obawa, żeby chronić polską mniejszość, to znaczy dbać o jej prawa, ale jednocześnie nie występować tak ostentacyjnie, żeby Łukaszenko sobie znalazł powód, żeby mówić prawda, że to jest jakaś piąta kolumna, coś takie niebezpieczeństwo zawsze istnieje, a zwłaszcza na prowincji, no nie wiadomo jakby się zachowywano wobec tych Polaków, no a z drugiej strony właśnie ta sprawa, żeby jednak trzymać go z daleka od Moskwy, no po prostu wydaje mi się, że w tej chwili stosunki z Łukaszenką to jest po prostu sprawa takiego zła koniecznego.
Anatol Arciuch, Janusz Rolicki. Ostatni temat na dziś to korzystny dla Polski raport Międzynarodowej Agencji Ratingowej Moody's, ale nie tylko ten raport był ostatnio korzystny. To co ważne, zaczyna się różnicowanie państw naszego regionu Europy. No i w tym raporcie również wskazano na Słowację, Czechy i Słowenię jako na kraje, które poradzą sobie z problemami kryzysu. No i pojawiają się takie opinie, że być może ten kryzys u nas skończy się już w przyszłym roku. To chyba dobre wieści, Anatol Arciuch.
To dobre wieści. No, zresztą tutaj Polska też bardzo była aktywna, bo ja przypomnę, że na szczycie 1 marca przecież Polska odcięła się bardzo zdecydowanie od traktowania tych nowych krajów Europy Środkowo-Wschodniej jako jednej całości, co nawet nam Węgrzy mają za złe, bo myśmy nie dość, że nie poparli tych węgierskich pomysłów zmasowanej pomocy dla całego regionu, ale stwierdziliśmy, że to Polska nie jest zainteresowana, bo u nas takiej dramatycznej sytuacji nie ma. I to jest prawda, bo przede wszystkim polskie zadłużenie jest zadłużeniem wewnętrznym, wynikającym głównie z kredytów dewizowych, spadku złotego i tak dalej, ale to nie zagraża stabilności polskiej gospodarki. Natomiast no, jest problem tych naczyń połączonych, że jednak polska produkcja jest w bardzo dużym stopniu nastawiona na eksport. Dopóki nie będzie ożywienia w Europie tej tak zwanej zachodniej, na rynkach Unii Europejskiej generalnie, to my nie mamy co liczyć na zasadniczą poprawę.
Ale możemy się chyba trochę cieszyć z tego, że złoty się umocnił, Janusz Rolicki.
No oczywiście, tylko nie wiadomo, czy będzie to długotrwałe, bo praktycznie dopiero kotwica w postaci euro da nam poczucie bezpieczeństwa. To, co osiągnęli po prostu, jak się okazało, mądrzejsi od nas Słowacy. Jeśli natomiast chodzi o...
Ale ja zwracam uwagę, że Łotwa jest na krawędzi bankructwa, mimo że ma euro. Tak.
Nie, nie ma euro.
Ale oni są w korytarzu. Czyli wychodzi na jedno, bo mają stały kurs wymiany.
To jest co innego jednak, mieć po prostu tę walutę. To jest jednak już jakby przekroczenie pewnego progu. Też zastanawiam się nad tym, czy trafne jest to akurat, że Polska pretendująca do roli lidera w regionie sama różnicuje region, tłumacząc, my jesteśmy lepsi od innych i tu kilka innych krajów jest lepszych, na przykład od takich Węgrów, bo tego rodzaju postawa może owocować tym, że po prostu w przyszłości ta solidarność, która zresztą jest bardzo, bardzo cieniutka i bardzo...
Ale Węgrzy też nie byli z nami solidarni wcześniej.
Tylko, że jeśli ktoś chce być liderem, to powinien traktować tego rodzaju zachowania jako pewnego rodzaju wartość.
Że polski rząd dobrowolnie zrezygnował z tego rodzaju ambicji, natomiast jest bardziej aktywny w Unii Generalnej. Moim zdaniem to jest dobre.
Anatol Arciuch, Janusz Rolicki i Paweł Lekki wspólnie dokonaliśmy bilansu najważniejszych politycznych wydarzeń ostatnich dni. Dziękuję bardzo.
To już wszystko w naszej audycji. Dziękujemy Państwu za uwagę. Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej. Do usłyszenia.
Il arrive, elle le voit, elle le veut, et ses yeux font le reste. Elle s'arrange pour mettre du feu dans chacun de ses gestes. Après, c'est une histoire classique. Quelle que soit la fumée, quelle que soit la musique, elle relève ses cheveux, elle espère qu'il devine dans ses yeux de figurine. Il s'installe, il regarde partout, il prépare ses phrases. Comme elle s'est avancée un peu, d'un coup leurs regards se croisent. Après c'est une histoire normale. Le verre qu'elle accepte et les sourires qu'il étale. En s'approchant un peu, il voit les ombres fines dans ses yeux de figurine. Pas la peine que je précise d'où ils viennent et ce qu'ils se disent. C'est une histoire d'enfant, une histoire ordinaire. On est tout simplement, simplement samedi soir sur la terre. Un samedi soir sur la terre. Ils se parlent, ils se frôlent, ils savent bien qu'il va falloir qu'ils sortent. Obligés de se toucher tellement la musique est forte. Après c'est juste une aventure qui commence sur le siège arrière d'une voiture. Oh, une fois les
ces ombres bleues que le désir dessine à son front de figurine. Pas la peine que je précise d'où ils viennent et ce qu'ils se disent. C'est une histoire d'enfant, une histoire ordinaire. On est tout simplement un samedi soir sur la terre. Samedi soir sur la terre. Pas la peine d'être plus précis, cette histoire est déjà finie. Soir sur la terre.